Dziś w Unii bez tajemnicy razem z europoseł Danutą Jazłowiecką rozmawiamy na temat pierwszego posiedzenia plenarnego tuż po wakacjach i rozmawiamy na temat sytuacji bieżącej również w Unii Europejskiej. Przypomnę, tysiące uchodźców, którzy chcą się dostać do Unii Europejskiej, przechodzi przez granicę. No i pani poseł, teraz porozmawiamy o tym, co może podzielić Unię Europejską, bowiem podczas tego posiedzenia zostały pokazane dobitnie ilość osób, które będą w poszczególnych państwach umieszczone. Polska, z tego co pani powiedziała, ponad 12 tysięcy osób, ale są też takie kraje, które nie zgodziły się na przyjęcie tych uchodźców. Nie obawia się pani, że to może być taka kość niezgody pomiędzy krajami Unii Europejskiej, że to może w jakiś sposób zachwiać się całą Unią Europejską?
Ja myślę, że fakt, że są rozbieżności, że są konflikty, może doprowadzić do tego, że w sposób bardziej odpowiedzialny będziemy podejmować decyzje, kogo przyjmujemy, kogo nie przyjmujemy, bo musimy też pamiętać o tym, że wśród tych uchodźców znajdują się osoby, które absolutnie nie powinny się znaleźć w Europie, potencjalni bądź już dzisiaj terroryści, którzy mogą zagrozić życiu naszych rodzin. I wydaje mi się, że to, że kraje członkowskie dyskutują o jak najlepszych rozwiązaniach i na dzień dzisiejszy niektóre kraje tych rozwiązań, które na chwilę obecną zostały zaproponowane, nie chcą przyjąć, może spowodować, że rozwiązania przyjęte w niedalekiej przyszłości, bo one muszą być przyjęte w niedalekiej przyszłości, będą rozwiązaniami bardziej odpowiedzialnymi, zapewniającymi większe bezpieczeństwo społeczeństwa Unii Europejskiej. W tym naszego też polskiego społeczeństwa. Proszę zobaczyć, bardzo znaczna część społeczeństwa polskiego nie zgadza się na to, byśmy przyjmowali uchodźców z południa. My mamy też swój problem, który też musimy w sposób mądry rozwiązać. Mamy setki tysięcy uchodźców z Ukrainy, o których tutaj w Europie bardzo, mimo że krzyczymy o tym, mówimy, pokazujemy, mimo że pani premier też o tym bardzo za każdym razem przypomina, pokazuje, to jednak tutaj jakoś nie przywiązują politycy do tego problemu uwagi. No i tak naprawdę gdzieś konflikt Rosja-Ukraina zszedł na czwarty, na piąty plan w dyskursie politycznym tutaj w Parlamencie Europejskim.
No ale pani poseł, my byliśmy przygotowani jako kraj, gdy dochodziło do sytuacji na Majdanie, że w pewnym momencie prawdopodobnie będziemy musieli przyjąć tych uchodźców i wtedy byliśmy przygotowani na ponad 2000 osób, no a w tej chwili będziemy musieli przyjąć prawdopodobnie, jeżeli wszystko pójdzie zgodnie z wytycznymi, prawie 12 tysięcy osób.
Ja jeszcze raz chciałam podkreślić, że przyjmując Ukraińców, przyjmujemy osoby, ludność, która ma podobną kulturę, z którą łatwo jest się porozumieć. Natomiast przyjmując ludzi z południa, ludzi z inną religią, ludzi nie znających naszego języka, nie znających naszej kultury, to jest zupełnie inne wyzwanie, wymagające znacznie więcej wysiłku i znacznie lepszego przygotowania niż w przypadku naszych sąsiadów ze wschodu.
Pani poseł, to teraz porozmawiajmy o tym, jak ten kryzys rozwiązać, bo powiedzieliśmy o tym, że trzeba będzie zasiąść i naprawdę opracować jakiś system. A pamiętam wcześniejsze nasze rozmowy kilka miesięcy temu, gdy rozmawialiśmy o sytuacji właśnie w tych krajach, gdzie Unia Europejska chciała przeznaczyć środki na to, żeby zrobić kroki ku temu, by ludzie, którzy uciekają z tych krajów, czuli się w swoim kraju zdecydowanie lepiej, by mieli miejsca pracy, by wspierać tak zwaną opozycję. No i okazało się, że te pieniądze są. Czy nie warto pójść w takim razie w tym kierunku, żeby w jakiś sposób, ja wiem, że to będzie bardzo trudne przy rozrastającym się państwie islamskim, ale właśnie w jakiś sposób przekazywać środki na to, by ci ludzie jednak w tym kraju, czy też w krajach ościennych zostawali w swojej kulturze i niejako w swoim domu.
Tak naprawdę to nie ma jakichś takich wskazanych, konkretnych kroków, co powinniśmy robić. Nie ma tego złotego rozwiązania. Ja osobiście myślę, że w pierwszej kolejności musimy walczyć o to, by zażegnać wojnę w Libii, w Syrii i nie dopuścić do tego, że ona się bardziej rozprzestrzenia, bo to jest ten podstawowy krok, który musimy zrobić. W przypadku uchodźców, w przypadku migrantów powinniśmy zapewnić im możliwość pobytu do czasu zakończenia wojny i jednak szukać takich rozwiązań, by mogli wrócić do swojego kraju. Każdy z nas najpewniej, najbezpieczniej, najlepiej się czuje w swoim kraju. Więc tak naprawdę naszym obowiązkiem Unii Europejskiej też powinno być zabezpieczenie tej możliwości powrotu do kraju. I to jest obopólna korzyść zarówno Unii Europejskiej, jak i uchodźców, którzy do nas docierają. No i na pewno zapewnić udział innych bogatych krajów arabskich w tym, by też przyjmowały tych uchodźców, bo też jest oczywiste, że znacznie lepiej będzie im się żyło, znacznie pewniej, bezpieczniej będzie im się żyło w krajach arabskich, nie w Unii Europejskiej.
Pani poseł, to jeszcze tak na koniec tego tematu. Przeciwnicy mówią, że poprzez właśnie ułatwienia dla wszystkich imigrantów upada to, czego chciała Unia Europejska parę lat temu, czyli multikulti. Nie obawia się pani, że to jest koniec tego projektu?
Nie, ja jestem przekonana, że to nie jest koniec tego projektu, bo no jednak my mamy bardzo dużo migrantów w Unii Europejskiej z różnych krajów i oni nie wyjeżdżają z Europy, więc dalej będziemy kontynuowali te programy i dalej oni będą mieszkali, dalej się będą rozwijali i być może nawet lepiej rozwijali niż sami rdzenni Europejczycy. Także z pewnością to się nie zmieni. Natomiast w tej chwili jesteśmy w trudnym okresie. Liczmy na to, że to jest przejściowy okres. Mam nadzieję, że on długo nie będzie trwał, chociaż tak naprawdę, jeżeli nie skupimy się nad tym pierwszym punktem, a więc nad zażegnaniem wojen w Libii czy w Syrii, to na pewno będzie bardzo, bardzo ciężko, by ten okres, trudny okres przejść wspólnie.
Nie tylko tym tematem żył Parlament Europejski podczas posiedzenia plenarnego w Strasburgu, podczas pierwszej takiej sesji po wakacjach, ponieważ odbyło się również głosowanie. Głosowanie dosyć ważne z perspektywy każdego z nas. Głosowanie nad zakazem klonowania zwierząt, żywności i paszy oraz ich importu. Pani poseł, jak tutaj wyglądała sytuacja?
Tak, ja muszę przypomnieć Państwu, że w grudniu 2013 roku Komisja Europejska zaproponowała takie rozwiązanie, by ograniczyć zakaz klonowania do bydła, świń, owiec, kóz i koni oraz zezwalała na import potomków klonów i produktów żywnościowych od nich pochodzących, takich jak mięso czy mleko, na terenie Unii Europejskiej. Przyjęcie raportu spowodowało, że oczywiście to jest raport tylko przyjęty na poziomie Parlamentu Europejskiego, teraz naszych kolegów sprawozdawców czekają negocjacje z Radą Europejską i z Komisją, ale dzisiejszy raport pokazuje, że nie zgadzamy się na klonowanie. Posłowie zagłosowali za stałym zakazem klonowania zwierząt na terenie Unii Europejskiej w celu produkcji żywności, zakazem importu i nie na czas określony na 5 lat, jak proponowała w roku 2013 Komisja Europejska, ale na zawsze. Posłowie podjęli tę decyzję z tego względu, że dotychczasowe klonowanie no jest bardzo niebezpieczne dla zwierząt. Zwierzęta albo nie dochodzi do tego klonu, od razu umierają, albo umierają po kilku miesiącach i umierają w wielkich bólach. Nie są prowadzone żadne badania, na ile klonowanie wpływa na zdrowie żywności i czy taka żywność ze sklonowanego zwierzęcia nie jest szkodliwa dla ludzi. Stąd brak tych badań, brak tych analiz. Były próby przekonania nas, że można byłoby taką żywność znakować i mieszkańcy mogliby sami podejmować decyzje, ale wydaje nam się, że z jednej strony taki proces znakowania takiej żywności bardzo by był drogi i bardzo skomplikowany, natomiast na ile czujność obywateli byłaby faktycznie skuteczna, trudno to jest ocenić. Stąd to rozwiązanie, które zostało przyjęte przez Parlament Europejski na tej sesji, uważamy za najlepsze. Zobaczymy, jaki będzie wynik ostateczny, bo tak jak powiedziałam, posłowie odpowiedzialni za raport będą jeszcze prowadzić negocjacje z Radą Europy i z Komisją Europejską. Ja też chciałabym podkreślić jeszcze dwa raporty, które głosowaliśmy. Otóż podsumowaliśmy Europejski Rok Aktywności Osób Starszych i Solidarności Międzypokoleniowej. No i przyznam się, że nie jest on do końca zadowalający. Okazuje się, że w samym roku, tym Europejskim Roku Aktywności Osób Starszych, uczestniczyło zaledwie 4,5 tysiąca osób i świadczy to o niewielkim zainteresowaniu tematem, a szkoda wielka, bo mamy problemy demograficzne, jest coraz więcej osób starszych, coraz więcej osób zdrowych, nowych starszych, które chcą być nadal aktywne, mobilne, użyteczne dla całego społeczeństwa, więc tak naprawdę jest najwyższy czas, żebyśmy się nimi jak najbardziej zajęli. Cieszy natomiast, że powstała sieć, która będzie skupiała samorządy, naukowców, organizacje pozarządowe, by wypracować i wdrożyć skuteczne mechanizmy aktywizujące osoby starsze. Jakie będą efekty, zobaczymy dalej. My jeszcze podczas debaty dyskutowaliśmy z panią komisarz, że wielkim błędem było zaniechanie kontynuowania programu Grudwing, w ramach którego propagowany był wolontariat osób starszych. Ja z takim wolontariatem sporo lat temu spotkałam się w Stanach Zjednoczonych. Osoby, które są na emeryturze i uczestniczą w takim ruchu wolontariackim, są bardzo szczęśliwe, bo czują się wciąż bardzo potrzebne. Szczególnie ten program przydałby się w Polsce, bo jest on jeszcze wciąż mało popularny, a z kolei bardzo często spotykam się z osobami starszymi i bardzo często te osoby starsze podkreślają, jak bardzo chcą być użyteczne, jak bardzo są szczęśliwe, kiedy mogą być dalej aktywne. No i oczywiście też dyskutowaliśmy nad bardzo ważnym raportem dotyczącym dostosowania umiejętności i kwalifikacji do zapotrzebowania i perspektyw na rynku pracy. Tutaj zostały złożone pewne propozycje, w jaki sposób powinniśmy sobie radzić z tym, by absolwenci szkół średnich, szkół wyższych rzeczywiście byli przygotowani do tego, by rozpocząć karierę zawodową. Jest kilka rekomendacji. Myślę, że będą one mogły być jakimś takim elementem przygotowującym komisję do wdrożenia pewnych rozwiązań w całej Unii Europejskiej, we wszystkich krajach członkowskich i do zachęcenia, większego zachęcenia, byśmy korzystali z dobrych praktyk i te dobre praktyki adoptowali w naszych krajach.
Europoseł Danuta Jazłowiecka o szczegółach pierwszego posiedzenia plenarnego po wakacjach w Parlamencie Europejskim. Przypomnijmy, pani europoseł jest przedstawicielką Europejskiej Partii Ludowej. Pani poseł, serdecznie dziękuję za to sprawozdanie. No i mam nadzieję, że słyszymy się w przyszłym tygodniu, jak zwykle po godzinie 13:30.
Dziękuję bardzo i serdecznie państwa pozdrawiam i do zobaczenia i do usłyszenia.